Associate School. Dobry wieczór. Po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Dziś w audycji poświęconej mniejszościom narodowym i etnicznym zamieszkującym nasz region opowiemy o dwóch konkursach skierowanych do dzieci i młodzieży, które przybliżają kulturę i mają na celu propagowanie znajomości języka i literatury białoruskiej i ukraińskiej. Będzie także o obchodach 30-lecia ogłoszenia Aktu Niepodległości Litwy. A rozpoczynamy od Bielska Podlaskiego, gdzie odbył się finał podlaskiego konkursu tematycznego języka ukraińskiego zatytułowany Taras Szewczenko, przedstawiciel ukraińskiego romantyzmu. Etap finałowy, w którym wzięło udział prawie 30 uczniów szkół podstawowych, odbył się 9 marca, a więc w dniu, gdy Ukraińcy na całym świecie obchodzą rocznicę urodzin swego narodowego wieszcza.
Maję te 3 storynki, 1, 2, 3, z pytaniami. 30 pytań. Podpisujecie, popiszę pierwszą storynkę.
Zostaliśmy zachęceni przez naszą panią od ukraińskiego. Wzięliśmy udział w konkursie i wyszło na to, że udało się nam przejść do kolejnego etapu. Konkurs spowodował, że dowiedziałem się więcej, a wcześniej to na lekcjach też trochę o tym było, więc troszeczkę wiedzieliśmy, ale nie tyle, co po tym konkursie. Szewczenko to jest jak Mickiewicz, czyli właściwie w podobnym okresie. Dla Ukraińców jest postać ważna.
Nie można mówić o Ukrainie bez Szewczenki, więc od tego zaczęliśmy.
Metodyk nauczania języka ukraińskiego Karolina Chmur.
Ideą było tego, żeby dzieci miały jakby powód, żeby czytać w języku narodowym, żeby poznać może bardziej dogłębniej kulturę, żeby opanować jakby wiadomości z danej epoki, gdzie żył ten pisarz. To były elementy i historii literatury, geografii, też to wszystko, co tak wpływa tak naprawdę na taki swoisty kod nacji, żeby przybliżyć w ogóle tą kulturę, żeby przybliżyć postać Szewczenka, przybliżyć okoliczności, w których żył, w których się rozwijał. Test właśnie składa się i na pierwszy ten etap szkolny i na etap teraz finałowy z dwóch części. Pierwszy etap to jest biografia poety, a drugi to analiza utworów, które były podane wcześniej. Co będzie dalej? No to też jeszcze kwestia ustalenia z koleżankami. I tu też taka dobra strona w ogóle tego konkursu, że my pytania układałyśmy same. No i też taka integracja jakby środowiska nauczycielskiego, że trzeba było się jakoś kontaktować, trzeba było te pytania ułożyć. No i to wszystko myślę, że się udało i to jest taki plus.
Czytałam z różnych stron internetowych. Dużo pracowaliśmy na lekcjach. Dzięki konkursowi tak naprawdę dowiedziałam się, że został sierotą, czy to, że miał ciężkie życie i że jakie było jego zamiłowanie do tego, aby pisał wiersze i pisał je nawet jak był na zesłaniu.
Spotkanie z literaturą, z osobą Tarasa Szewczenka już jest od najmłodszych klas.
Nauczycielka języka ukraińskiego Agnieszka Giza.
Co roku, gdy przychodzi marzec, jest to miesiąc pamięci Tarasa Szewczenka i na lekcjach z języka ukraińskiego co roku mamy jakiś utwór, czy to do nauczenia na pamięć, czy do po prostu analizy, żeby dzieci wiedziały, co pisał Taras Szewczenko, jaka to była osoba, o czym pisał i to przede wszystkim co roku my w marcu mamy takie akurat lekcje.
Tu z okazji konkursu trzeba było, że tak powiem, więcej chyba takich zajęć przeprowadzić.
Przygotowanie do tego trwało trochę dłużej, bo po pierwsze z uczestnikami konkursu my musieliśmy najpierw przeanalizować, zrozumieć wiersze, które były jakby włożone w ten konkurs, żeby dzieci mogły zrozumieć, wiedzieć o czym te są wiersze. No ale oprócz tego też musiały znać biografię Tarasa Szewczenka przede wszystkim i czy na lekcjach, czy na dodatkowych zajęciach, także około miesiąca trwały przygotowania do tego konkursu. Jest to na skalę województwa jeden, jedyny taki konkurs, a zaczęliśmy od Tarasa Szewczenka, bo często też na lekcjach tłumaczę dzieciom, że Taras Szewczenko jest taki sam jak Adam Mickiewicz w literaturze polskiej, także oni muszą wiedzieć, kto to był, co pisał. Dobrze, że taki konkurs w ogóle powstał i mam nadzieję, że będzie uwzględnione w przyszłych latach trochę lepiej i że dzieci będą miały większe korzyści z udziału w takim konkursie.
Dużo można się dowiedzieć o Tarasie Szewczenku i miło spędzić czas na języku ukraińskim. W domu też mam co robić, uczyłam się sporo. Myślę, że wiedziałam już całkiem dużo, ale kilka nowych informacji też się dowiedziałam. Na przykład śpiewaliśmy Dumy Moi.
A też bierzecie udział w jakichś konkursach, gdzie deklamujecie wiersze Tarasa Szewczenki?
Tak, ukraińskie słowo na przykład.
Teraz będzie niedługo.
Mówiła jedna z finalistek pierwszego podlaskiego konkursu tematycznego języka ukraińskiego, którego finał odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 imienia Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. A już za chwilę w audycji o innym konkursie, tym razem skierowanym do młodego pokolenia Białorusinów. Konkursie, którego przeprowadzenie jak na razie krzyżuje sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Janciek, Janciek, co byś zrobił, hej ja, oj ja, hej, jakby mnie drugi lubił, ciuchaj ja, hej, jakby mnie drugi lubił, ciuchaj ja. Zrobiłbym się siwym ptaszkom, hej ja, oj ja, śpiewałbym ty pi do blaćkom, ciuchaj. Rodne słowa, czyli słowo ojczyste, to konkurs recytatorski z prawie półwieczną tradycją. W tym roku jest to już 49. edycja konkursu, który ma na celu promocję języka białoruskiego, a z drugiej strony doskonali sceniczne zdolności jego młodych uczestników. O idei przedsięwzięcia mówi zastępca przewodniczącego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego dr Bazylii Siegień.
Myślę, że cel, który przyświecał organizacji takiego konkursu, niewiele się zmienia od tych celów, które stawia sobie dzisiaj mniejszość białoruska, czy jakakolwiek mniejszość narodowa w Polsce, więc chodzi tutaj przede wszystkim o zachowanie języka, o kultywowanie własnej kultury w oparciu też o zdobycze jakby literatury pięknej, w tym przypadku białoruskiej, i to w naszym przekonaniu ma służyć jakby zachowaniu języka, rozwojowi tego języka, mimo że to jest w tym przypadku akurat odwołanie się do języka literackiego, ale każda mniejszość narodowa stoi dzisiaj przed takim trudnym wyzwaniem, aby ten język i swoją odrębność kulturową zachować. Także każdy przejaw, każda impreza, każde przedsięwzięcie, które służy zachowaniu i rozwojowi, w tym przypadku języka, ale szerzej ujmując naszą kulturę ojczystą, no, na pewno jest bardzo istotna.
Jak jest wybór, czy raczej uczestnicy wybierają wiersze poetów z Białorusi, czy stawiają tutaj na miejscowych poetów białoruskich?
Konkurs jest zróżnicowany pod względem wiekowym. Proponujemy naszym potencjalnym uczestnikom 4 kategorie wiekowe, więc przedszkolaki, później klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Wróciliśmy jakby teraz do tego starego systemu szkolnictwa, w związku z tym mamy tutaj przedszkole i szkołę podstawową, wcześniej oczywiście dla gimnazjów też było to przewidziane. A więc w zależności od wieku wykonawców, tutaj już jest ogromna rola jakby nauczycieli, czy tych, którzy przygotowują do takiego konkursu dzieci, doboru odpowiedniego utworu literackiego. Wiadomo, że te maluszki występują z literaturą dziecięcą, natomiast młodzież w klasach starszych sięga już po poważniejsze utwory, które jakoś tam poruszają ich wrażliwość na literaturę piękną, w tym przypadku na literaturę czy poezję białoruską. Oczywiście wszystkich autorów nie da się wymienić, ale te młodsze kategorie opierają się głównie na literaturze dziecięcej białoruskiej. Mam tu na uwadze funkcjonującej kiedyś czy obecnie w Republice Białoruś, czasami do wierszy też naszych białostockich tutaj Białorusinów. Natomiast w starszych kategoriach w moim odczuciu jest większy jakby udział naszej literatury podlaskiej, białoruskiej w Polsce. Młodzież chętniej sięga po te utwory, te wiersze. Myślę dlatego, że specyfika funkcjonowania Białorusinów tutaj w Polsce, opisywana w literaturze pięknej przez naszych miejscowych tutaj białoruskich poetów czy pisarzy, bardziej trafia do przekonania naszej młodzieży, bo żyjemy, pisarze żyją w tej samej rzeczywistości i łatwiej jest interpretować, łatwiej jest zrozumieć te problemy, które są poruszane w naszej białoruskiej literaturze. I to się zauważa właśnie i chwała młodzieży za to i tym, którzy być może tam im podpowiadają, do czego sięgnąć, że nasza też literatura białoruska żyje w ten sposób, że jest interpretowana, powstają zresztą i prace naukowe nawet, chociażby o tych najbardziej znaczących postaciach Zjednoczenia Literackiego Białowieża, ale nie tylko. Czasami są to wiersze nawet autorskie, oczywiście wyjątkowo, ale się trafiają, czy jakichś takich bardzo nieznanych nawet miejscowych, powiedziałbym poetów, tak, którzy gdzieś tam mają potrzebę przelania swojego widzenia rzeczywistości na papier, a później młodzież sięga do ich przemyśleń. I myślę, że i dla samej młodzieży jest to ważne, ale też bardzo istotne dla autorów tychże utworów, bo każdy chyba poeta czy pisarz jest zadowolony, jeśli jego poezja jest czytana, interpretowana, pojawia się w szerszej przestrzeni publicznej.
Zasięg geograficzny tego konkursu, to jakie eliminacje, to jest całe województwo?
Przeprowadzamy zwykle eliminacje rejonowe w Bielsku Podlaskim, w Orli, w Hajnówce i w Białymstoku. Odpowiednio tam rejonizacja taka występuje. Bielsk Podlaski jest specyficznym takim rejonem, czy te eliminacje są specyficzne ze względu na to, że tam uczestniczy tylko jedna szkoła, tak zwana ta Bielska Trójka, szkoła z białoruskim językiem nauczania. Ze względu na dość dużą ilość uczniów, Bielska Trójka przeprowadza eliminacje spośród swoich uczniów, natomiast w Orli pozostałe szkoły z powiatu bielskiego przede wszystkim, które przystępują do konkursu i te inne, pojawiają się niepubliczne teraz i przedszkola, i szkoły w Bielsku, które też w Orli biorą udział w tym konkursie. No, Hajnówka to wiadomo, powiat hajnowski, Białystok powiat białostocki. I później centralny etap, czyli zwycięzcy eliminacji rejonowych. Już od kilku lat spotykamy się w Bielsku i tam już ci najlepsi z eliminacji rejonowych zmagają się o prymat w tym konkursie Ojczyste Słowo.
W tym roku koronawirus tutaj pokrzyżował trochę plany.
Przeprowadzaliśmy eliminacje drugie w kolejności w Hajnówce i w trakcie właściwie już przeprowadzania tego konkursu dowiedzieliśmy się o wprowadzeniu zamknięcia szkół na najbliższe 2 tygodnie. W związku z tym sytuacja zmusiła nas do odwołania kolejnych eliminacji białostockich i centralnych. Później czekamy na rozwój wypadków z nadzieją, że sytuacja się jakoś unormuje, wszystko wróci na swoje tory i w innych już terminach przełożonych, przesuniętych uda nam się zakończyć ten konkurs, jak i kolejne przedsięwzięcia, które mamy zaplanowane już na najbliższy czas.
Mówił zastępca przewodniczącego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego dr Bazyli Siegień. A w audycji Po Sąsiedzku już za chwilę o wyjątkowej rocznicy, którą obchodzą w tym roku Litwini.
Oh,
mija 30 lat od uchwalenia aktu niepodległości Litwy. 11 marca 1990 roku prawie 120 posłów litewskiego Sejmu wyraziło wolę oderwania się od Związku Radzieckiego i tworzenia niepodległego państwa litewskiego. Czas by podsumować, jakie korzyści i konsekwencje wypływały z tego powodu zarówno dla Litwinów w Litwie, jak i w Polsce. Najmłodsi mieszkańcy Puńska doskonale wiedzą, jakie znaczenie ma dla nich Litwa oraz jak emigracja wpływa na rozwój i kształtowanie tożsamości narodowej. O tym w materiale Zyty Wasiluk.
To bardzo ważny dzień dla Litwy. Wszyscy Litwini bardzo interesują się tym dniem i to jest zaszczyt występować u szeregu Litwy.
Czy dla ciebie również jest ważne, żeby Litwa dobrze ekonomicznie, historycznie, politycznie się rozwijała?
Tak, to jest bardzo ważne dla mnie.
A co wiesz na temat historii Litwy?
Znam różne daty odnośnie Litwy.
A jak masz na imię?
Mindaugas. To jest pierwszy i jedyny król Litwy.
30 lat to ponad połowa życia mojego całego.
Dyrektor szkoły podstawowej w Puńsku Jan Wydra.
Cóż, ja w roku 90 byłem jeszcze studentem na ostatnim roku studiów. O tej wspaniałej wiadomości dowiedziałem się na dworcu kolejowym w Sokółce. Wracając do domu 12 marca kupiłem gazetę w kiosku, żeby poczytać, no i tam dotarła do mnie wiadomość. Aż zmieniło się wiele. No cóż, ja i w tym roku i kończyłem studia i zacząłem pracę w szkole. Były to trudne lata, początek demokracji i w Polsce, początki niepodległości na Litwie. Problem z komunikacją, czyli dotarciem na terytorium Litwy. Były ogromne problemy. Granica była zamknięta. Wówczas podróżowaliśmy drogą okrężną przez Białystok, Grodno do Wilna, żeby dotrzeć do Litwy. No, przez ten okres czasu wiele się zmieniło. Strefa Schengen wiele ułatwiła. Po prostu żyjemy w innych czasach. Myślę, że pod względem też ekonomicznym Litwa zrobiła duży krok do przodu przez 30 lat. Na pewno jesteśmy zjednoczoną Europą i to ma swoje plusy i minusy. Natomiast powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski, w jakim świecie żyliśmy przed 30 laty, a jaką dobroć mamy teraz. Ten dobrobyt podstawia trochę czasami nogę, to trzeba troszeczkę przyblokować pewne sprawy. No, w naszej szkole też rezygnowaliśmy z wielu wydarzeń i wyjazdów. Już w ubiegłym roku nie wyjechaliśmy na wymianę młodzieży na Litwę. Tutaj też mieliśmy mieć gości z litewskiej szkoły, też to odwołaliśmy. No po prostu zabezpieczamy się jakby sami wcześniej, żeby uniknąć pewnych spraw.
Kiedy my świętujemy w szkole, są różne przedstawienia. Mieliśmy jechać do Kąpąć przy pomniku. No i niestety nie pojechaliśmy przez chorobę, ale bardzo tego żałujemy.
Co przy tym pomniku niepodległości zawsze było?
Zawsze zasadzaliśmy drzewko, które miało oznaczać to, że my naprawdę kochamy Litwę i chcemy być.
Dzień proklamowania niepodległego państwa litewskiego, 11 marca. Czym jest dzisiaj, po 30 latach, dla Litwinów na Litwie, w Polsce?
To są urodziny dzisiejszego państwa litewskiego, nowoczesnego, które jest we wszystkich europejskich i światowych najważniejszych strukturach.
Tadeusz Bogdanowicz, historyk.
Przeżywa dzisiaj chyba najbezpieczniejszy i najbardziej rozkwitujący okres w swojej historii. To się zaczęło przed 30 laty, kiedy naród postanowił przeciwstawić się ogromnemu imperium. No i rozpoczął upadek tego imperium i rozpoczął nowy epizod w życiu chyba całej Europy.
Zmniejszanie się ludności Litwy też jest jednym z warunków tej wolności?
To nie jest warunek, to jest pewnego rodzaju konsekwencja. Nie udało się nam może do końca wszystkich uszczęśliwić, tworząc państwo dobrobytu. Niektórzy się zawiedli na tym państwie z różnego powodu, z powodów może ekonomicznych, może są inne powody osobiste, prawne i ludzie postanawiają wyjechać z tego kraju, najczęściej z pogoni za chlebem, chociaż tak naprawdę chyba to państwo akurat dzisiaj na brak chleba nie powinno narzekać, ponieważ przeżywa najbardziej rozkwitujący okres swojej historii. No ale niestety, my możemy podróżować po całym świecie, zwiedzając świat, a nasi koledzy mogą pracować gdzie chcą. To jest taka reguła.
Zaplanowane uroczyste obchody 30. rocznicy uchwalenia Aktu Niepodległości Litwy w Puńsku nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiologiczną, a tematem zainteresowała się Zyta Wasiluk. Nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk. Kolejne po sąsiedzku 20 kwietnia, a już za chwilę na naszej antenie audycje w językach mniejszości narodowych. Ukraińska Dumka i Pat Znakam Pahoni. Do usłyszenia.
Tam, kur wiśniu sodej, tam, kur kwiapę żodziej, ta wolubą mam tyle i sztarty. Стига, ну стою грою-с, літа дейна васара швельни. Вінас веє жайдзе, про вартус висус і лейдзе, лапу авелес ганодангуя. Нега ще мене снег вєча, скауджі вейда мам палєче, не твої мілінти ранка. Нега ще мене снег вєча, скауджі вейда мам палєче, не твої мілінти ранка. Спернуто лева зарає наш. Лекс, тик балтас гродас, ір кейп лепсно свішню огос, уже кінтос і тило стоурес. Вінас веє жайдзе, про вартус висус і лейдзе, лапу авелес ганодангуя. Нега ще мене снег вєча, скауджі вейда мам палєча, не твої мілінти ранка. Нега ще мене снег вєча, скауджі вейда мам палєча, не твої мілінти ранка. Susilejdzie lapu aveles ganodanguja. Niega się mnie snieg wiecie, skołdzi wejda mam paliecie, nie twoje milinty ranka. Niega się mnie snieg wiecie, скаучи дай да мам палеча, не твої мілінки ранка. Не твої мілінки ранка.